Magda Duda, witam Państwa bardzo serdecznie w radioterapii. Dzisiaj będziemy rozmawiać o czymś niezwykłym. Tak naprawdę taką terapię stosuje sobie każdy, bardzo często nieświadomie, a mówię przecież o muzykoterapii. Wiemy, że takie pojęcie funkcjonuje, wiemy, że niektórzy się tym zajmują, ale na czym dokładnie muzykoterapia polega? W studiu Radia Łódź są już goście. Pani Stella Kaczmarek, właściwie powinna powiedzieć doktor Stella Kaczmarek, pedagog Akademii Muzycznej w Łodzi, ale też czynna muzykoterapeutka. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Jest z nami także Wojciech Andrzejewski, student, dziennikarz, a student muzykoterapii oraz nauczyciel gry na perkusji, więc tutaj strona praktyczna też silna. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
No, ale także jest ktoś, kto sobie taką muzykoterapię raz na jakiś czas funduje i podobno, żeby żyć ze sobą w zgodzie, czasem trzeba uderzyć w gary. Michał Stasiak, uczeń gry na perkusji.
Dobry wieczór.
Chciałabym z Państwem się porozmawiać też o tym, jak sobie sami w domu możemy taką muzykoterapię zafundować, a najpierw chciałabym się pani Stello zapytać w ogóle, od kiedy taki termin funkcjonuje i co on właściwie oznacza?
Tak naprawdę muzykoterapię to znamy już od wieków. Można powiedzieć, że już nie tylko w czasach starożytnych, ale jeszcze wcześniej muzyka była stosowana w celach leczniczych. Tylko nie możemy tutaj mówić o takim leczeniu klinicznym, w takim medycznym słowa znaczeniu, które teraz jest bardzo ważne, żeby to wszystko było udowodnione naukowo. Natomiast w takim znaczeniu można powiedzieć pierwotnym, leczniczym, ludowym, tak, zawsze stosowano muzykę, śpiew i taniec w celu poprawy samopoczucia, tudzież także w celu pobudzenia pewnych organów wewnętrznych, tak? I tutaj znamy historię Saula, który został wyleczony poprzez grę na flecie. I tutaj są pewne instrumenty, które oczywiście będą miały bardziej kojącą barwę, będą miały bardziej terapeutyczne znaczenie niż inne i także te instrumenty były zawsze używane. Tutaj nie możemy zapomnieć na przykład o tych instrumentach perkusyjnych. Będziemy mieli przedstawiciela terapii muzyką, tak? W tej aktywnej formie w grze na instrumencie. I jeżeli spojrzymy na historię wstecz, to zawsze te instrumenty perkusyjne, zwłaszcza takie, nie mówię, że bardzo profesjonalne, ale także robione własnoręcznie, miały szerokie zastosowanie.
Pani powiedziała, że niektóre instrumenty pobudzają narządy wewnętrzne. Ja się zastanawiam, co pobudzałoby moją wątrobę albo żołądek na przykład. To o to chodzi? W takim znaczeniu?
Tak, że chodzi o takie pobudzenie pewnych układów, tak? Mhm. Możemy na przykład wpłynąć poprzez słuchanie odpowiedniej muzyki, bądź także czynne uczestnictwo. Narządy typu układ oddechowy, układ pokarmowy. Możemy wywołać pewnego rodzaju reakcje wegetatywne i tutaj o to tak że chodzi. Na przykład ja ze swojej strony widzę tu duże znaczenie, zwłaszcza teraz obecnie u pacjentów z problemami z narządem ruchu, gdzie to połączenie właśnie aktywnej muzyki, poruszania się, tańca, zastosowania pewnych ćwiczeń, zabaw, zadań ruchowych w takiej formie niby zabawowej, no bo przecież możemy się spotkać i powiedzieć, że potańczymy sobie razem w kręgu, tak? A w takiej formie ta forma rehabilitacji będzie bardzo miła, wręcz przyjemna, znośna, wręcz nieodczuwalna, tak? Nie będziemy nawet czuć tego, że my ćwiczymy nasze ciało, a będzie z tego wiele przyjemności, a przede wszystkim efektów leczniczych.
A kiedy właśnie dowiedziono, że te efekty lecznicze występują? No bo możemy się posługiwać tutaj jakąś mądrością ludową czy pierwotną płynącą z obserwacji człowieka, ale no przecież naukowe badania są zrobione, prawda? Że muzyka może działać na wiele sposobów na nas.
Zwłaszcza ta muzykoterapia kliniczna, tak? Mhm. Jeżeli tutaj pomyślimy właśnie o zastosowaniu muzykoterapii w takim profesjonalnym, medycznym znaczeniu, typu w obiektach, w szpitalach, w klinikach, w lecznicach, kiedy to pewne formy, techniki, metody zostały udowodnione jako potwierdzony naukowo jako bardzo efektywny, to jak najbardziej. Takim kierunkiem, który w ostatnich latach, może w ostatnich 20 latach bardzo się rozwinął, oprócz oczywiście tej psychoterapii, która zawsze była wiodącą taką dziedziną, w której stosowano muzykę, zwłaszcza w szpitalach psychiatrycznych, to jest to na przykład muzykoterapia neurologiczna, tak? Zastosowanie Czyli? Muzykoterapii właśnie na oddziałach rehabilitacyjnych u pacjentów neurologicznych, kiedy to właśnie stosuje się muzykę, rytm i poszczególne elementy dzieła muzycznego w celu stymulacji pacjentów, na przykład po dużych urazach, po udarach, po porażeniach jednostronnych i tak dalej. Więc tu jakby ta, zwłaszcza ta muzykoterapia kliniczna, ona jest bardzo dobrze udowodniona naukowo i tutaj jakby nie ma ani cienia wątpliwości, że ona może być stosowana w profesjonalnych klinikach.
A w szpitalach psychiatrycznych często wiem, że ta muzykoterapia wygląda tak, że po prostu pacjenci są zbierani z oddziału, idzie się do jakiejś sali, dostają materace, leżą sobie tam i pani na przykład puszcza jeszcze często z taśmy magnetofonowej różne muzykę właśnie, ale też jakiś głos lektora, który mówi, no teraz wyobraź sobie, że płyniesz po pięknym jeziorze. Jak to ma tym ludziom pomóc?
Z jednej strony tutaj podała pani przykład muzykoterapii receptywnej, kiedy to pacjenci są bardziej bierni, na przykład słuchają, tak? Są nastawieni na percepcję wybranych przez terapeutę utworów muzycznych i tutaj możemy albo zastosować stricte muzykę relaksacyjną, tak? Możemy zastosować muzykę relaksacyjną plus pewnego rodzaju właśnie wizualizację, typu idziesz brzegiem morza i czujesz powiew wiatru na swoim policzku, tak? Albo wyobraź sobie, że jesteś w jakimś pięknym miejscu, ale także i tutaj byłoby to jeszcze bardziej jakby skuteczne, byłoby zastosowanie i tej muzyki pięknej, relaksacyjnej, uspokajającej, ale w połączeniu z treningiem relaksacyjnym, tak? Z takim profesjonalnym treningiem relaksacyjnym, który jest często wykorzystywany także w gabinetach psychologicznych, mhm. u psychiatrów. Ja tutaj mam na myśli przede wszystkim trening autogenny Schulza i relaksację mięśniową Jacobsona, dla niektórych Jacobsona, tak?
Jeżeli tutaj, czyli po prostu napinamy mięśnie napinamy i
rozluźniamy, tak? I tutaj w zależności od tego, kto ma jaki cel, tak? Czy lepiej się relaksujemy poprzez rozluźnienie naszych mięśni, tudzież poprzez na przykład pewne sugestie słowne, które będą płynęły albo z taśmy, albo nawet lepiej jakby były czytane przez terapeutę. Tutaj w zależności od tego, kto jaką formę uważa dla bardziej odpowiednią dla siebie, to takie zastosowanie treningu muzyki w tej muzykoterapii receptywnej może być też bardzo, bardzo efektywne dla pacjentów też psychiatrycznych.
Czyli muzykoterapia receptywna to taka, w której pacjent raczej biernie bierze udział, tak?
Tak, tutaj nie wymagane są żadne umiejętności, żadne dodatkowe kwalifikacje. Tutaj jesteśmy nastawieni przede wszystkim na słuchanie muzyki wybranej przez terapeutę, bądź właśnie zastosowanie wizualizacji, afirmacji, treningów relaksacyjnych.
Co to jest muzykoterapia aktywna?
Jest to forma kontaktu z instrumentami muzycznymi, aktywna, czyli no wtedy, kiedy gramy, tak? Gramy do muzyki, którą słyszymy, lub gramy muzykę, która nam gra w duszy. Odgrywamy muzykę tymi instrumentami. W moim przypadku są to bębny, perkusja. Próbowałem wielu innych instrumentów, bez efektów większych i sukcesów, ale nadal próbuję, bo kontakt z każdym instrumentem, absolutnie nie mówię tylko o instrumentach perkusyjnych, jest wskazany dla każdego człowieka.
Panie Michale, jak pan przychodzi na zajęcia gry na perkusji, to jest raz w tygodniu, dwa, jak to wygląda?
To jak wyjdzie, no nie...
Jak jest czas po prostu?
Tak, jak mam czas, no, czasami jest to raz na tydzień, ale rzadko się zdarza tak, żeby udało się do Wojtka zajrzeć z taką częstotliwością, ale powiedzmy jak widzimy się raz w miesiącu, to jestem zadowolony.
Okej, okay, i wchodzi pan do pomieszczenia, gdzie się odbywają, no powiedzmy lekcje, ale ja jestem świadoma, że to pewnie tak nie wygląda, że ty, Wojciechu, stoisz i tam instruujesz jakoś pana Michała. Wchodzi pan na lekcje i co?
Przede wszystkim, o, może tak, usiłuję oddzielić to, co było zanim przyszedłem. Zazwyczaj jestem prosto po pracy, więc mam ochotę zapomnieć o tym, co jest do zrobienia. Tylko widzę przed sobą perkusję i oczekuję, że będę mógł przez najbliższą godzinę nie myśleć o niczym poza instrumentem, żebym mógł się wyładować i jakoś skanalizować negatywne emocje. Jednocześnie nie uszkodzić przy tym Wojtkowi perkusji.
I Wojtka pewnie też, tak.
Agresji nie ma na tych zajęciach. Staram się dbać o dobrą atmosferę, pieszcząc, prawda, tutaj klienta układem nut takim, żeby mu dać zajęcie na przynajmniej 40 minut przy kawie gdzieś.
No tak, ale czy to się faktycznie udaje zostawić te stresy za sobą? Po takiej godzinie, powiedzmy, no, grania na perkusji, to nie jest pan zmęczony? Takie pytanie proste.
Jestem zmęczony, ale w zupełnie inny sposób niż normalną pracą. Zazwyczaj proszę Wojtka o to, żeby dał mi coś takiego, co zaangażuje mój mózg w intensywną pracę, ale właśnie nad koordynacją rąk, nad odtworzeniem jakiegoś układu rytmicznego, który zaproponuje. No jest to często ciężka praca, bo jednak no, większość z nas ma cztery kończyny, ale rzadko kiedy musi poruszać nimi w taki sposób, że trzeba pomyśleć. Lewa stopa, prawa ręka i tak w jakimś tam określonym schemacie, że to jest ciężka praca na początku, zwłaszcza jeśli to, co Wojtek wymyśli, to jest rzeczywiście łamigłówka, ale to daje pewną przyjemność. Przede wszystkim to, że rzeczywiście przez to, że muszę pomyśleć mocno nad tym, co dostałem jako materiał, to nie ma jakiegoś wątku w tle, że ziemniaki kupić, wstawić obiad, tylko po prostu godzina wyłączenie na nagranie.
Czyli można na przykład wyłączyć się właśnie ze spraw domowych i mieć godzinę kompletnie tylko dla siebie. Zdarza się, że tam latają przekleństwa, że pan się wkurza na perkusję? Na siebie?
Nie zdarzają się. To jest myślę regularne, bo zdaję sobie sprawę z tego, że gdyby to były rzeczy łatwe, patrzę na jakiś przykład, który mam do rozpracowania i no, 5 minut i dziękuję, gram to z pamięci bez najmniejszych problemów w dowolnym tempie, no to by nie było owocne. Ale ponieważ jest to materiał zazwyczaj trudny, bo takie Wojtka proszę, no to zderzam się z brakiem umiejętności technicznych swoich. No i jak kręcę w kółko i 10, 20 raz to samo usiłuję zagrać i w tym samym miejscu się wykładam, no to pewne brzydkie słowa cisną się na usta. No ale szybciej, wolniej, różne metody, rozłożyć na części pierwsze, jak nie tak, to inaczej może zagrać i powoli do przodu.
Pani Stello, Wojtku, jaka to jest muzykoterapia, jak się tutaj pan Michał denerwuje?
A, ale tutaj pan Michał zwrócił uwagę na dwie rzeczy. Przede wszystkim taki bardzo ciekawy syndrom, bym powiedziała, wielu technik terapeutycznych, także muzykoterapii, to jest takie bycie tu i teraz, tak? To właśnie, że zostawiam wszystkie moje kłopoty, troski i jestem w tej terapii, tak? Jestem w relacji, jestem w kontakcie z terapeutą, staram się tutaj skoncentrować na tym i chcę odesłać, gdzieś odsunąć od siebie te wszystkie negatywne myśli, czy tam ten kołowrót myślowy, który normalnie bym nie dopadł, tak? Na przykład po pracy. A druga rzecz to jest właśnie to, że przy pomocy muzykoterapii aktywnej, na przykład gry na instrumentach, zwłaszcza perkusyjnych, które ja zawsze polecam, bo są najłatwiejsze, najbardziej dostępne i najkorzystniejsze dla wszystkich pacjentów, to jest właśnie ta możliwość odreagowania różnego rodzaju emocji przy pomocy gry na instrumencie, tak? I tutaj nawet może to być to zdenerwowanie, to może być ta agresja, to może być jakaś złość, lęk czy cokolwiek innego i wtedy możemy nawet tą emocję spróbować zagrać, tak? Zagrać. Aha. I to o to także chodzi, żeby spróbować przełożyć, tak? Te swoje różne przeżycia, emocje, nastroje, stany, które normalnie przeżywamy, na język muzyki, który tak naprawdę teoretycznie jest bardzo trudny i każdy by powiedział, no ale jak ja mam to zrobić, ja nie umiem grać na instrumencie, a tu właśnie o to chodzi, że to można w taki prosty sposób zagrać bez umiejętności posiadania nut.
No jak ktoś nie ma w ogóle słuchu muzycznego i poczucia rytmu.
Nie są to jakby umiejętności potrzebne do bycia na terapii muzyką, tak? Tutaj nie wymaga się i chciałabym to także podkreślić, podkreślić, absolutnie żadnych umiejętności gry na instrumencie. To nie jest żadne ognisko ani szkoła muzyczna, gdzie my mamy kształcić te umiejętności, tylko że my mamy spróbować się wyrazić poprzez muzykę i dźwięki, poprzez te różne elementy dzieła muzycznego, wyrazić siebie w języku niewerbalnym, tak? Właśnie nie w ten sposób, w którym my teraz się wyrażamy, że rozmawiamy ze sobą, bo są osoby, które tego nie potrafią, tak? I po to jest muzykoterapia, żeby one mogły w ten sposób niewerbalny wyrazić właśnie to, co w nich drzemie wewnątrz, czego nie potrafią powiedzieć na zewnątrz.
Ja się zastanawiam też, Wojtek, jak ty się czujesz, kiedy przychodzą do ciebie przeróżne osoby po to, żeby się uczyć grać na perkusji. Czy ty nie jesteś czasami takim trochę kontenerem na różne emocje? Nie czujesz się tak, że no przebywasz przez jakiś czas właśnie z różnymi osobami? One zdarza się, że na przykład one opowiadają też o swoich problemach?
Tak. Tak jest, dokładnie jest tak jak mówisz, przychodzą ludzie różni i 70-80% z nich to są ludzie, którzy, z moich wspaniałych uczniów, to są ludzie, którzy chcą po prostu zapomnieć o codzienności, no choćby na chwilę oderwać się, zrelaksować w ten sposób. Nie czuję się kontenerem z tego względu, że bardzo lubię ten kontakt, tak? To jak widzę, że wchodzą zdenerwowani lub znudzeni lub zasmuceni, a wychodzą, o kurczę, zagrałem Stonesów dzisiaj na przykład, prawda? Na jakimś tam etapie. To raz, dwa, tutaj wracając do tego, co mówiła pani doktor, nie trzeba umieć grać na perkusji. Najbardziej nietypowym moim klientem jest mężczyzna, który w wieku 50 lat, który przyjeżdża do mnie tylko po to, żeby słuchać gry na perkusji. Jak zadzwonił do mnie z ogłoszenia i chciał się skontaktować ze mną nie w celu nauki gry na perkusji, no, było to dla mnie egzotyczne, tak? Bo z reguły przychodzą do mnie ludzie, którzy chcą porwać pałkami, a nie siedzieć lub leżeć na fotelu i słuchać drgań, no, czuć ten ruch powietrza od centrali, od innych instrumentów, tylko przez godzinę po to, bo kochają brzmienie perkusji. Dla mnie to było tak, teraz już się przyzwyczaiłem do tego, natomiast pierwsze spotkanie z tym człowiekiem było dla mnie, którego bardzo, Stasiu, cię bardzo serdecznie pozdrawiam, było niezwykle egzotyczne. Ja byłem tak spięty, bo mówiłem, matko, no, coś niebywałego, najmniejszy koncert świata, tak? Później w tym czasie zacząłem ćwiczyć to, co mój profesor Adaś Marszałkowski z zespołu Koma, też go bardzo serdecznie pozdrawiam, jak nas słucha. Po prostu zadaje mnie, ponieważ ja też jestem w tej drodze. Mhm. Mimo tego, że niecałe 20 lat temu zacząłem grać na bębnach, to do dzisiaj dostaję kawałki i po których wydaje mi się, że znowu jestem na początku tej drogi. To jest chyba
czyli
najbardziej
fantastyczne.
Czyli ty też
się dalej kształcisz u kogoś, myślę, oprócz tego, że jesteś studentem muzykoterapii?
Tak, tak, tak. Muzykoterapia przyszła do mnie 2 lata temu przypadkowo. Koleżanka, która skończyła muzykoterapię, jak posłuchała historii o ludziach, które spisuje w formie książki, powiedziała, słuchaj, ty idź na muzykoterapię, bo to jest coś fajnego, co możesz sobie zrobić. I posłuchałem jej, rozważyłem, poszedłem na studia. Natomiast wracając do twojego pytania, niezależnie od poziomu perkusisty, od tych najbardziej rewelacyjnych bębniarzy, my wszyscy się uczymy. To jest cały czas droga, w której raczej jako brać bębniarska sobie pomagamy. Tak? Niezależnie, czy ktoś jest na początku tej drogi, czy tak jak ja ileś lat się przesiedział na stołku, myślę, że ci najlepsi też się uczą, tylko może niechętnie o tym chcą mówić.
Panie Michale, a jak pan na przykład wraca do domu po takiej godzinie spędzonej właśnie razem z perkusją, to domownicy mówią, że inaczej się pan zachowuje?
Nie. To raczej wydaje mi się, że ze mnie może wychodzić to, że mam ochotę powiedzieć, taki fajny dzisiaj fragment zrobiłem, spróbuj. Ale nie wydaje mi się, żeby to było jakoś zauważalne w moim przypadku. Ale no nie pytałem, czy widzisz, że dzisiaj właśnie coś zagrałem?
Nie, bo chodziło mi raczej o to, czy jakoś pana nastrój się tak diametralnie zmienia, że to się da zauważyć po prostu.
Mi się wydaje, że zmienia się. Mhm. Nie wiem, czy to jest zauważalne, natomiast ja się czuję o wiele lepiej po tym, że tak.
Coś zrobiłem.
Tak, jest fajnie, czuję się zrelaksowany, jest mi dobrze. Tak.
A ty, Wojtek, jesteś studentem muzykoterapii, bo że uczyć ludzi grać na instrumentach umiesz, to już wiemy. Ale właśnie, czego się na tej muzykoterapii można uczyć? To pytanie do państwa.
Ja się, może wypowiem jako student, że uczę się przede wszystkim tego, że muzyka inaczej patrzeć na muzykę, że jest to substancja, która ma bardzo szeroki skład chemiczny, którą można w różny sposób oddziaływać na ludzi. I tu nie tylko chodzi o instrumenty perkusyjne, ale też inne formy działania muzyką. Tego się uczymy.
Myślę, że najważniejszą rzeczą są te zajęcia praktyczne, kiedy oni uczą się improwizować. I nie tylko improwizować przy pomocy instrumentu, ale także na przykład improwizować przy pomocy głosu, bądź przy pomocy własnego ciała. I tutaj nawet to, że ktoś gra na jakimś instrumencie, a mamy mnóstwo osób, które uczą się i profesjonalnie, i nieprofesjonalnie grać na przykład z nut, to nie znaczy, że one będą potrafiły coś zaimprowizować. Ja to mówię tak, zagrać z brzucha, z wnętrza siebie, wyrazić siebie, ale nie poprzez nuty, które mamy, tylko poprzez właśnie swoje uczucia. To jest takie, czasami nawet można powiedzieć, takie dziecinne zajmowanie się muzyką, bo te instrumenty, które przeważnie się oferuje pacjentom, no to one pochodzą z instrumentarium Orfa, które niektórzy znają ze szkoły podstawowej bądź z przedszkola, tylko że to są bardziej profesjonalne, większe instrumenty, tak?
Czyli
więc te duże
bębenek,
oczy.
Dokładnie. Cymbałki.
Dżembe teraz może być, tak? To może być kachon, to może być to mogą być pongosy i konga, grzechotki, marakasy i tak dalej, tak? Więc to są tego typu instrumenty, które ja uważam, że to trzeba od razu umieć użyć. Więc nie możemy na terapii użyć żadnego instrumentu, który wymaga długiego treningu, tak?
A jak wygląda taka sesja terapeutyczna, kiedy przychodzi do pani pacjent?
Ja przeważnie pracuję z grupowymi pacjentami, więc to mamy grupę. W zależności od tego, czy to byłaby grupa zamknięta, czy otwarta, ja przeważnie też pracuję z grupami otwartymi, to po takim wstępnym zapoznaniu się, tudzież przedstawieniu kilku celów terapii dla pacjentów, którzy właśnie doszli, tak? Bo to jest pacjenci wchodzą i wychodzą z tej grupy cały czas, to tam później już zaczynamy jakby taką zwykłą sesję, kiedy to i trzeba wyrazić swoje emocje i uczucia i opowiedzieć muzycznie o czymś, tak? O tym na przykład, jak przeżyłem poprzedni tydzień, tak? Albo co mi się zdarzyło. Albo na przykład opowiedzieć także muzycznie o swoich planach, marzeniach, bądź zmianach w ostatnim życiu. Bądź tutaj takimi ciekawymi ćwiczeniami są zawsze ćwiczenia grupowe. Ja lubię, jak pacjenci także grają w małych grupach. Muszą się wtedy zgrać, dogadać, stworzyć coś razem, wtedy pokazuje się, kto jest liderem, kto nie jest liderem i to jest dobre też ćwiczenie dla osób, które nigdy by się nie wdały w roli lidera, a dzięki małym trikom zawsze można ich do tego zmusić. A już jakby taką królową zajęć muzykoterapeutycznych moim zdaniem są wspólne improwizacje. Kiedy to próbujemy, tak nakładać pewne elementy właśnie dźwiękowe po kolei na siebie i stworzyć coś ładnego, brzmiącego, harmonijnego i to właśnie z osób, które nie potrafią grać na instrumencie. I to jest najlepszy sposób, w jaki można przekonać niedowiarków, to takie osoby, które bałyby się, tak, chociażby wątpiły swoje możliwości, że to jest właśnie esencją muzykoterapii. To wspólne też muzykowanie, stworzenie czegoś, gdzie każdy, i to jest ważne, jest elementem tego dzieła. I tu nie ma lepszych, gorszych, ważniejszych, mniej ważnych, tak? Bo każdy stworzył tyle samo. I to uczucie jest niezastąpione wtedy, tak?
A jakie są takie konkretne, powiedzmy, efekty? Bo zastanawiam się, jeżeli słuchacze teraz się zastanawiają, czy na przykład sami się nie powinni wybrać na taką muzykoterapię, czy to po tym, co powiedział pan Michał, czy po tym, co państwo mówią, w czym ona może im pomóc?
Przede wszystkim w dotarciu także do własnych emocji, bo cały czas pracujemy na emocjach, uczuciach, stanach różnych emocjonalnych, o tym opowiadamy, więc tu mamy lepszy dostęp na przykład do świata własnych emocji, do tych emocji, które najczęściej zjadamy, połykamy, wrzucamy w głąb siebie, których nie pokazujemy na zewnątrz, więc dla osób, które mają właśnie z tym problem, tak, i nie potrafią powiedzieć o czymś na zewnątrz, takie ćwiczenia najpierw przy pomocy muzyki byłyby bardzo dobre. Ale ja uważam, że głównym celem każdej formy psychoterapii, także muzykoterapii, jest pewnego rodzaju konfrontacja samego ze sobą. Że my tutaj próbujemy coś zrobić, co dla nas jest trudne, a poza tym poznajemy siebie, dochodzimy do takiej głębi problemu, tak? Wychodzą na jaw pewne traumy, pewne przeżycia, których wcale nie chcieliśmy wypuścić.
No
tak,
właśnie, to puszki. Po co ja mam iść na tą muzykoterapię? Ktoś pewnie sobie państwo przed radiem myślą.
Żeby polepszyć swoją jakość życia, bo jeżeli uporamy się z tym demonem, tak? Czymkolwiek on jest, to on wyjdzie, bo właśnie terapia niewerbalna, także przy pomocy muzyki jest po prostu predestynowana do tego, że ten demon po prostu wyjdzie w każdym
utworze. Bo nie trzeba opowiadać o nim.
Tak, bo tutaj on wyjdzie z podświadomości, tak. On wyjdzie z podświadomości, więc tutaj jakby ujarzmienie tego demona na przykład, tak? I wtedy, jak już będziemy wiedzieli, dlaczego nam jest gorzej, tak? Co jest powodem tego, że na przykład tak funkcjonujemy, albo coś nam się nie udaje, to jeżeli to przerobimy, to możemy się uczyć, nauczyć inaczej postępować w życiu. Na przykład nauczyć, wiedzieć że, i zwracać na to uwagę, aha, ja na przykład, nie wiem, za bardzo wierzę w ludzi, a nigdy nie myślę o sobie. I to takie, także ja uważam, że podejście egoistyczne jest w terapii najważniejsze. Nauka takiego myślenia o sobie, że a ja też jestem ważny, tak? Albo tutaj na przykład nikt się wcześniej nie liczył z moim zdaniem, ale dlaczego tak było? Tak, bo ja też nie pokazywałem tego swojego zdania. I to są właśnie te efekty, które są właśnie widoczne i też mierzalne. Może nie mierzalne na zasadzie, że nie będziemy widzieć tego na skali 1 do 10, ale takie, ja z doświadczenia widziałam, że pacjenci po 5-6 tygodniach terapii byli w stanie całkowicie zmienić swoje życie.
Naprawdę?
Przewartościować, na przykład rzucić męża, żonę, pracę, ponieważ zauważyli coś, tak? I to są najlepsze efekty terapii. Zauważyli coś, co do tej pory było trudne, albo z czym nie chcieli się zmierzyć, bo to jest trudne, żeby skonfrontować swoje małżeństwo i nie wiem, dojść do tego, że to jest osoba, która nie uszczęśliwia mnie w życiu, a wręcz przeciwnie.
No to już wiemy teraz, że żaden mąż, który nas słucha, żonie muzykoterapii nie poleci i na odwrót. Oczywiście żartuję, ale no, to może być trudne wbrew pozorom, bo tu niby mówimy o takich czynnościach, które mogą się komuś wydawać dziecinne, jednak one potrafią doprowadzić człowieka do poważnych zmian w życiu.
Bo powiedziałabym nawet więcej, że potrafią doprowadzić do łez.
Panie Michale, czy pan jakieś zmiany pod wpływem perkusji kiedyś w swoim życiu wprowadził?
No ja żony jeszcze nie posiadam, więc może dlatego nie mam sytuacji, że będę się rozwodził. To może należałoby muzykoterapii przypisać chęć wstąpienia w związek małżeński, ale nie analizowałem tego pod tym kątem.
To będzie jeszcze czas na to na pewno. Dobrze, ja chciałabym jeszcze porozmawiać o tym, jak ludzki głos działa na nas właściwie, no bo to on też jest instrumentem. Kiedyś się ludzie zbierali po to, żeby pośpiewać, a teraz się zbierają ewentualnie w klubach karaoke. Dlaczego my już nie śpiewamy?
Prawda? Coś się zmieniło w ostatnich kilkudziesięciu latach, bo ja pamiętam, że pokolenie naszych rodziców miało bardzo dobrze prowadzoną muzykę w szkole z dużą ilością śpiewu i rozwijaniem umiejętności wokalnych. To faktycznie troszeczkę zanika, dlatego tutaj taka terapeutyczna funkcja śpiewu także jest odkrywana przez muzykoterapię. To taka praca z głosem, praca z oddechem, praca z przeponą, takie umiejętność kontrolowania własnego głosu. To jest to, co może zaproponować właśnie muzykoterapia, jeżeli chodzi o śpiew. Ja tutaj może mogłabym podać mniej profesjonalne muzykoterapeutycznie, natomiast takie zespoły, które wiem z doświadczenia także własnego, pomagają osobom właśnie w odkrywaniu siebie i mają taką w sobie funkcję terapeutyczną. Jednym z tych zespołów jest chór dla nieopornych Filharmonii Łódzkiej, absolutnie dla amatorów, absolutnie dla wszystkich, którzy by chcieli właśnie spróbować bardziej pracować z głosem, pośpiewać amatorsko w dwugłosach, w wielogłosach i tam jest bardzo dobry prowadzenie. Zachęcam wszystkich. Natomiast drugim przykładem dla mnie właśnie takiej terapeutycznej funkcji śpiewu jest zespół Miejskie Darcie Pierza, gdzie to dziewczęta i chłopcy, mężczyźni i kobiety śpiewają o takim otwartym głosem i ta otwartość na muzykę później prowadzi do takiej otwartości i faktycznie zmiany nawet wizualnej w osobach, które uczestniczą w tym. One są bardziej pewne, one się w tym mniej boją, one próbują wielu rzeczy, nie wiem, bardziej eksperymentują, właśnie zmieniają coś w swoim życiu. Zatem jak najbardziej ta funkcja śpiewu ma także terapeutyczne znaczenie.
Panie Michale, pan śpiewa w chórze Politechniki Łódzkiej?
Tak. Dobrze.
No i jak to, jak tutaj pani doktor mówi o tych terapeutycznych funkcjach? Jak to się odnosi do pana śpiewania?
Nie wchodząc w jakieś takie naukowe patrzenie na śpiewanie w chórze, to powiem jako zwykły chórzysta. To jest o tyle ciekawa forma aktywności, że z jednej strony no, można sobie śpiewać solo pod prysznicem, tak. Natomiast chór no, wymaga współpracy z innymi osobami, więc daje kontakt z różnymi ludźmi, którzy na co dzień są każdy z innej bajki, a tutaj znajdują jakiś wspólny mianownik. Także taka funkcja socjalna, patrząc na sam repertuar, często można poznać coś, czego człowiek by w życiu nie zgłębił sam, no bo nie był to jego obszar zainteresowania, to nagle można coś takiego ciekawego zrobić, zaśpiewać. To jest radość z koncertów. Także myślę, że taki największy bodziec, jeśli można wystąpić z chórem przed jakąś szerszą publicznością.
Ta radość, bo publiczność oddaje tą energię fajną?
Też, ale samo to, że można pokazać innym, zobaczcie, umiemy, taką fajną rzecz potrafimy wam zaśpiewać i jeszcze jak wam się będzie podobało, to świetnie.
A czy takie śpiewanie pod prysznicem też może być pomocne?
Myślę, że w ramach poprawy samopoczucia i dobrego startu w dzień, w każdy dzień, to dlaczego nie?
A ja chciałabym też poprosić, żebyśmy tak już na szybko ułożyli taką listę ćwiczeń, które możemy sami wykonywać w domu, to dla Państwa, którzy nas słuchają.
Dla osób, które chciałyby zastosować muzykoterapię dla siebie w domu, to proponowałabym, żeby na przykład poszukały właśnie piosenki, którą bardzo lubią, do której zawsze wracają i która poprawia im humor. Bo tutaj na przykład jak ktoś jest smutny, to wtedy warto sobie zaprezentować muzykę na przykład z innego bieguna emocjonalnego.
A nie wtedy, taką mamy tendencję, że wtedy szukamy piosenek, które dołują raczej.
Tak, to wtedy zależy od tego, czy idziemy bardziej w zasadę ISO, czy idziemy w zasadę kompensacji. Zasada ISO mówi, że smutnym na smutne, natomiast w kompensacji, i to najczęściej właśnie stosujemy w muzykoterapii, bo nie chcielibyśmy, żeby przecież pacjent się jeszcze gorzej poczuł po naszej sesji niż wcześniej, prawda? Zatem my jako terapeuci stosujemy częściej zasadę kompensacji, to wtedy musimy znaleźć piosenki na różne stany emocjonalne i do tego bym zachęcała, a po drugie zachęcałabym do poszukania w swojej fonotece, bibliotece, w zbiorach MP3-ek utworów, które mają na przykład na nas takie działanie odprężająco-relaksacyjne. Mhm. Taki faktycznie relaks do wanny i nie wiem, do ciepłej kąpieli, tak? Takie coś, przy czym możemy pomarzyć, ale też zapomnimy o całym świecie. A trzecim zadaniem dla naszych słuchaczy byłoby posłuchanie i poszukanie takiej piosenki, utworu, który jest bardzo naładowany emocjami. Takiego poruszacza emocjonalnego.
Ale tak? To kiedy mamy sobie to puścić? Jak jesteśmy zdenerwowani, czy...?
Nie, poruszacze emocji i takie utwory o dużym zabarwieniu emocjonalnym stosujemy najczęściej, żeby one pobudziły naszą fantazję i wyobraźnię. Wtedy to często się do tego nadaje na przykład muzyka filmowa, jeżeli ktoś nie lubi muzyki klasycznej, tak? Kiedy chcemy, żeby nas muzyka gdzieś poniosła, tudzież na przykład nam przypomniała jakieś uczucie, jakiś stan, do którego chcemy powrócić na przykład z przeszłości. Więc to jest ten przykład na piosenkę o charakterze emocjonalnym, czy utwór o charakterze emocjonalnym.
A jeżeli chcemy sobie pograć, to nawet widelca można wziąć i na garnku sobie też pograć, prawda?
Oczywiście, na kloryferze, na rurach to takie modne jest.
Tak?
Tak.
To, ale czym możemy na kaloryferze pograć?
Widelcem.
Widelcem?
Czymkolwiek.
Z sąsiadami się porozumiemy.
Oczywiście. Może wspólnie pomuzykujemy wtedy. Cały blok będzie, prawda, rozrytmizowany, wspaniale. Wszyscy pójdą spać szczęśliwi.
Czy jest jakiś związek, to już tak na koniec, między tym, jaką my muzykę lubimy na co dzień, jak jej słuchamy, a nie wiem, między naszym właśnie charakterem, czy inteligencją, czy samopoczuciem?
Są takie badania w psychologii muzyki, które badają na przykład słuchaczy radiowych i tworzą grupy klasterowe i na przykład jest później tendencja, że młodzi do 30 studenci słuchają tego i tego, natomiast bardziej ustatkowani mieszkańcy wsi i małych miasteczek preferują taki, taki rodzaj muzyki, więc jak najbardziej tutaj jest powiązanie tego, jacy jesteśmy, z tym, jakiej muzyki słuchamy, jaką preferujemy. I tutaj nie zapominajmy także o takim aspekcie wiekowym.
To jakiej pan, panie Michale, słucha muzyki w domu najczęściej?
Barok.
Czyli klasyczna, klasyczna muzyka.
Najczęściej tak.
Trochę się wstydzę powiedzieć, bo często wracam do zespołu Fasolki, który nawet zagrałem na warszawskim festiwalu perkusyjnym, bo mnie ta muzyka bardzo relaksuje, po prostu...
Dobre czasy się przypominają.
Tak, przypominają mi się radosne, beztroskie czasy. Można do tego fajnie pograć, uważam, że miała świetną sekcję rytmiczną. I czasem jak mam takiego doła, to sobie puszczę Mydło lubi zabawę i jest fajnie.
Pani Stello, co pani, czego pani
słucha? Ja oprócz zawodowych rzeczy, które także słucham, to w wolnym czasie soul and funky.
O, no proszę bardzo, to bardzo kolorowa dusza w takim razie, tutaj energetyczna. Bardzo Państwu dziękuję dzisiaj za uwagę i mam nadzieję, że coś z tej rozmowy będą mogli Państwo wziąć dla siebie i może użyć w swoim życiu, a może komuś się teraz zechciało uczestniczyć w zajęciach muzykoterapii, to też wystarczy wpisać w internet przecież muzykoterapia Łódź na przykład, no i tam na pewno wyskoczą przeróżne wyniki. Naszymi gośćmi dzisiaj byli Stella Czmarek, doktor, pedagog Akademii Muzycznej i muzykoterapeutka, Wojciech Andrzejewski, dziennikarz, ale także nauczyciel gry na perkusji i Michał Stasiak, który śpiewa i gra i bardzo to lubi. Dobranoc Państwu, dobrej nocy.